Obecnie studiujemy tę część Księgi Psalmów, w której zamieszczone są utwory różnych autorów. W ciągu kilku ostatnich audycji poznaliśmy treść kilkunastu psalmów Asafa, a także kilku psalmów synów Koracha. Dzisiaj rozważać będziemy treść psalmu Dawida, psalmu Etana i dwóch psalmów synów Koracha. Mimo iż autorzy psalmów są różni, ich treść układa się w jedną opowieść. Jak już wspominaliśmy na wstępie, całą księgę psalmów można podzielić na pięć części, z których każda odpowiada jednej z części pięcioksięgu Mojżeszowego. Obecnie zbliżamy się do końca tej części księgi psalmów, która koresponduje z trzecią księgą Mojżeszową, czyli księgą kapłańską, księgą lewicką. Stąd też więcej w tej części psalmów autorstwa Asafa, synów Koracha i Etana, czyli artystów wywodzących się z rodu Lewiego. Psalm 86, którego treść rozważać będziemy na początku, pochodzi jednak od Dawida. Jest to modlitwa Dawida, modlitwa, w której rzecz szczególna pojawia się trzecie już imię Boga, Adonai. Poprzednio pojawiało się w psalmach imię Elohim, które wskazuje na Boga jako Stwórcę, oraz imię Jahwe, które mówi o Bogu jako Zbawicielu. Imię Adonai tłumaczy się z kolei na język polski jako Pan. Pobożni Żydzi, którzy uważali imię Jahwe za zbyt święte, by je wypowiadać, zastępowali je słowem Adonai. To sprawiło, że nie jesteśmy dzisiaj w stanie określić, czy imię zapisane w języku hebrajskim tetragramem JHWH powinno się wymawiać jako Jahwe, Jehowa, czy jeszcze inaczej. W języku hebrajskim nie występują bowiem samogłoski i imię to zapisane jest czterema spółgłoskami JHWH. Najistotniejsze jest jednak to, by wiedzieć, jakie znaczenie ma to imię. Wskazuje ono na Boga jako Zbawiciela. Imię Jehoszuach, czyli oryginalne hebrajskie imię Jezusa, znaczy Jahwe jest zbawieniem. Chodzi więc o Boga, który objawia się nam w Biblii jako Ojciec, Syn i Duch Święty, jako Stwórca, Zbawiciel i Odnowiciel. I niezależnie od tego, czy wymienione jest w Piśmie Świętym jego imię Elohim, Jahwe, Adonai, czy Jehoszuach, Jezus, chodzi zawsze o tego samego, jedynego żywego Boga. W psalmie 86 imię Adonai pojawia się aż siedmiokrotnie. Psalm ten to piękna, głęboka w wymowie modlitwa Dawida. Rozpoczyna się następująco. Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie, bo jestem nędzny i ubogi. Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś Bogiem moim. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Ta wspaniała modlitwa, modlitwa, której możemy uczyć się od Dawida, ciągnie się aż do końca psalmu. Nie będziemy przytaczać jej w całości w czasie naszej audycji. Możemy rozważać jej treść. Możemy też zmawiać ją jako własną modlitwę, indywidualnie, w ciszy swojego domu, do czego każdego z Was, drodzy słuchacze, serdecznie zachęcam. Natomiast teraz zwróćmy uwagę na dwa wiersze tego pięknego psalmu. W wierszu 11 znajdujemy taką prośbę Dawida. Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Skłoń moje serce ku bojaźni Twojego imienia. To jest coś najważniejszego, o co powinniśmy prosić Boga, by uczył nas swojej drogi, tak byśmy postępowali według Jego prawdy, według Jego woli, by przekształcał nasze serce z pełnego dumy i egoizmu na pokorne, kochające. Dawid woła dalej: Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca mojego i na wieki będę sławił Twe imię. To jest cel naszego życia. Chwalić Pana z całego serca, wysławiać Jego imię. Gdy szczerze będziemy wołać do Pana, aby uczył nas swej prawdy, by wypełniał nasze umysły i serca swoim słowem, wtedy On będzie nas prowadził i całe nasze życie będzie miało jeden cel – wielbić Boga, Stwórcę, Zbawiciela i Pana. Będziemy mogli wołać wraz z psalmistą: Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym. Następny, 87. psalm to hymn sławiący piękno Syjonu. Syjon, najwyższe wzniesienie w Jerozolimie, to miejsce szczególne. Proroctwa biblijne zapowiadają, że tam pielgrzymować będą wszystkie narody ziemi. W czasach końca Jerozolima stanie się stolicą, centrum świata. I właśnie tę chwalebną przyszłość Syjonu zapowiada psalm 87, psalm synów Koracha. Spójrzmy, jak przyszłą chwałę Syjonu opiewają słowa tego psalmu. Budowla jego jest na świętych górach. Pan miłuje bramy Syjonu, bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, o miasto Boże. Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają. Oto Filistyni i Tyr razem z Kusz powiedzą: ten i ten się tam urodził. Niezwykłe słowa. Syjon stanie się macierzą wszystkich ludów. Rahab symbolizuje tutaj Egipt, podobnie jak w proroctwach Izajasza. Egipt to mocarstwo z południa. Babel, czyli państwo babilońskie, to mocarstwo północne. Niezwykła rzecz, słowo Rahab znaczy tumult, a Babel zamieszanie. Tumult, zamieszanie towarzyszące historii tych narodów skończą się, gdy panowanie nad ziemią obejmie Książę Pokoju, Mesjasz, Chrystus. Jezus ustanowi po okresie wielkiego ucisku swoje tysiącletnie królestwo na ziemi, a stolicą tego królestwa będzie Jeruzalem, wzgórze Syjon. W proroctwach Izajasza czytamy: I stanie się w ostatecznych dniach, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą zdążać do niej wszystkie narody. Prorok Zachariasz woła: Wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto ja przyjdę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. W owym dniu przyłączy się do Pana wiele narodów i będą moim ludem i zamieszkają wśród ciebie i poznasz, że Pan zastępów posłał mnie do ciebie. To proroctwa Izajasza i Zachariasza. Wśród narodów wymienionych w psalmie 87 są także Filistyni, odwieczni wrogowie Izraela. Jest też wzmianka o Tyrze i Etiopii. Ciekawą rzeczą jest, że gdy Ewangelia w czasach apostolskich zaczęła rozprzestrzeniać się poza Jerozolimę, jednym z pierwszych nawróconych na chrześcijaństwo był eunuch z Etiopii. Wiemy o tym z relacji Dziejów Apostolskich. Psalmista zapowiada, że całe narody z Afryki, z Azji, ze wszystkich kontynentów, ze wszystkich stron świata będą pielgrzymować do Jerozolimy. Będzie ona stolicą Królestwa Milenijnego, Królestwa Mesjasza, Chrystusa. W końcowej części psalmu 87 czytamy: O Syjonie będzie się mówić każdy na nim się narodził, a Najwyższy sam go umacnia. Pan, spisując, wylicza narody. Ten się tam urodził. I oni zaśpiewają jak tancerze. W Tobie są wszystkie me źródła. Niezwykłe będzie to, że Syjon będzie jakby macierzą wszystkich narodów, miejscem narodzenia wszystkich ludów. Wydaje się, że chodzi tu o narodziny w sensie duchowym, o narodzenie się do nowego życia w Królestwie Chrystusa. Może jest to też myśl nawiązująca do prawdy, że wszyscy, jako wierzący, pochodzimy od ojca wiary, Abrahama. Wielu w tamtym czasie zwróci się ku Panu. Wielu zrozumie, że zostali zwiedzeni przez Antychrysta. Ludzie ze wszystkich stron świata przybywać będą do Jerozolimy, na wzgórze Syjon. Jakże wspaniały będzie to czas. Zachariasz prorokuje: w owym dniu przyłączy się do Pana wiele narodów i będą moim ludem. A dalej prorok woła: niech umilknie przed Panem wszelkie ciało, gdyż Pan już rusza ze swojego miejsca świętego. Bądźmy gotowi na nadejście Pana. Następny psalm, 88, pochodzi także od synów Koracha, lewitów służących w świątyni jerozolimskiej. Jest to psalm mówiący o ciężkim doświadczeniu. Ta pieśń to wstrząsająca, przejmująca smutkiem lamentacja. Jak poprzedni psalm mówił o chwale Syjonu, o radosnym tysiącletnim królestwie, tak ten psalm mówi o ciężkim doświadczeniu, o wielkim ucisku. Ten najsmutniejszy chyba z psalmów rozpoczyna się następująco: Panie, mój Boże, za dnia wołam, nocą się żalę przed Tobą. Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń swego ucha na moje wołanie, bo dusza moja jest nasycona nieszczęściami, a życie moje zbliża się do Szeolu. Zaliczają mnie do tych, co schodzą do grobu. Stałem się podobny do męża bezsilnego. Psalmista wyznaje, że jest bliski śmierci. Moje posłanie jest między zmarłymi, tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, o których już nie pamiętasz, którzy wypadli z Twojej ręki. Umieściłeś mnie w dole głębokim, w ciemnościach, w przepaści. Psalm ten mówi o cierpieniu, o ciężkim doświadczeniu, zarówno fizycznym, jak i duchowym. Ciemność, grób, śmierć to obrazy najbardziej dotkliwych, najcięższych doświadczeń. Wiemy, że naród żydowski jako całość i pojedynczy Izraelici na przestrzeni wieków przechodzili przez wiele ciężkich doświadczeń. Doświadczenia wiary nieobce są też nam wszystkim. Bóg dopuszcza w naszym życiu doświadczenia, trudy, by kształtować nasz charakter, by ocalić i uszlachetnić nasze dusze. Najważniejsze jest to, byśmy ufali Bogu, byśmy wytrwale wołali do Niego w najtrudniejszych chwilach. Psalmista wyznaje: moje oko słabnie od nieszczęścia. Codziennie wołam do Ciebie, Panie. Do Ciebie ręce wyciągam. Modlitwa, rozmowa z Bogiem, ufność to najlepsza obrona. To jedyny skuteczny sposób, by przejść ciemne doliny doświadczeń. Modlitwa sprawia, że psalmista wypowiada słowa już nie tak smutne, nie tak żałosne. Ja zaś, o Panie, wołam do Ciebie i rano modlitwa moja niech do Ciebie dotrze. Gdy wołamy do Pana, On zabiera smutek, zabiera lęk, przywraca radość. Radość z Jego obecności, radość z Jego zbawienia. Przecież w Jego ręku jest wszystko. Przecież On jest Zbawicielem i Panem. Drodzy przyjaciele, módlmy się z ufnością, módlmy się wytrwale. Po ciemnościach nocy nadchodzi radosne światło poranku. Następny, 89. psalm, to ostatni utwór trzeciej części Księgi Psalmów, części, której treść koresponduje z Księgą Kapłańską, czyli trzecią Księgą Mojżeszową. Zamykający tę część Księgi Psalm mówi o przymierzu Boga z Dawidem. Mówi o wyborze domu Dawida jako rodu, z którego narodzi się Mesjasz, Jezus Chrystus. Ten wielki psalm ułożył Etan Ezrachita, poeta i pieśniarz należący najprawdopodobniej do pokolenia Lewiego. Psalm Etana opiewa przede wszystkim wierność Boga. Aż 10-krotnie psalmista podkreśla, że Bóg jest Bogiem wiernym, że dotrzymuje swoich obietnic. Psalm rozpoczyna się słowami: na wieki będę opiewał łaski Pana. Moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałeś: na wieki ugruntowana jest łaska. Utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach. Łaska Boga, Jego wierność jest tym, co pobudza autora psalmu do uwielbiania, do wywyższania Pana, do rozgłaszania Jego chwały. Dalej psalmista woła: w imieniu Pana zawarłem przymierze z moim wybrańcem, przysiągłem słudze memu Dawidowi, utrwalę na wieki Twoje potomstwo i tron Twój utrwalę z pokolenia na pokolenie. Ta obietnica spełniła się w wielkim Synu Dawidowym, Jezusie Chrystusie. Bóg jest Bogiem wiernym. Każda Jego obietnica zostaje spełniona. To On sam jest gwarantem zarówno starego, jak i nowego przymierza. Psalmista tak dalej wielbi Pana: niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, i wierność Twoją w Radzie Świętych. Niebiosa, stworzenie, wszechświat, a także święci, czyli wszyscy uświęceni zbawiającą krwią Chrystusa, wysławiają cuda Pana i głoszą Jego wierność. Panie, Boże zastępów, któż równy jest Tobie? Potężny jesteś, Panie, a wierność Twoja w krąg Ciebie otacza. Tak woła psalmista i tak możemy wyznawać i my. Bóg jest Bogiem wiernym. My często zawodzimy. On nie zawodzi nigdy. Jakże cudownym Bogiem jest nasz Zbawiciel i Pan. W dalszej części psalmu 89 znajdujemy słowa Pana. Przypominają nam one o wyborze Dawida. Wiersz 21 i 2. Znalazłem Dawida, sługę mojego. Namaściłem go świętym olejem moim, aby ręka moja zawsze z nim była i by umacniało go moje ramię. Nawet gdy Dawid zawodził, Bóg, wierny swoim obietnicom, wspierał go, a potem z jego rodu przyszedł na ziemię Mesjasz. Dalej czytamy: z nim moja wierność i łaska. W moim imieniu moc jego się wzniesie. I rękę jego wyciągnę na morze, a prawicę jego na rzeki. On będzie wołał do mnie: Ty jesteś moim ojcem, Bogiem moim i skałą mojego ocalenia. Niezwykłe słowa. Odnoszą się one do wielkiego Syna Dawida, Mesjasza, Jezusa. W wierszu 28 czytamy: a ja ustanowię go pierworodnym, największym wśród królów ziemi. Tytuł pierworodny to tytuł Mesjasza. O Chrystusie jako o pierworodnym czytamy wiele razy. W listach apostolskich do Rzymian, do Kolosan, do Hebrajczyków. Ten tytuł wskazuje na zmartwychwstanie Jezusa. Jako pierwszy powstał On z martwych. Otwarł drogę do życia wiecznego dla wszystkich wierzących. On jest pierworodnym. On jest początkiem nowego stworzenia. Jest większy ponad wszystkich królów ziemi. To znaczy, jest królem królów i panem panów. Dalej czytamy: zachowam dla niego łaskawość swą na wieki i wierne będzie moje z nim przymierze. Ta obietnica znalazła już swoje spełnienie w chwili dokończenia zwycięskiego dzieła zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Dalsze słowa psalmu odnoszą się natomiast do bezpośrednich potomków Dawida. A jeśli synowie jego porzucą moje prawo i nie będą postępować według mych przykazań, jeżeli naruszą moje ustawy i nie będą pełnili moich rozkazów, ukażę rózgą ich przewinienia, a winę ich biczami. Wiemy, że tak się stało. Królowie z linii Dawida zawiedli, nie dochowali wierności Bogu. Czy to znaczy, że zostali całkowicie odrzuceni przez Pana? Nie. Czytajmy dalej. Ukażę rózgą ich przewinienia, a winę ich biczami, lecz nie odejmę mu łaski mojej i nie zawiodę w mojej wierności. My okazujemy się często niewierni, ale Bóg pozostaje wierny swoim słowom, swoim obietnicom. Dalej czytamy: nie zbezczeszczę mojego przymierza, ani nie zmienię słowa ust moich. Raz przysiągłem na moją świętość. Na pewno nie skłamię Dawidowi. Potomstwo jego trwać będzie wiecznie i tron jego będzie przede mną jak słońce. Tak, Bóg jest wierny i jego słowa w pełni się wypełniły w Jezusie Chrystusie. On jest światłością świata. On jest najwyższym dowodem wierności i miłości Bożej. Ufajmy Mu, kroczmy z Nim na co dzień, a doświadczymy, jak wierny i jak pełen łaski i miłości jest nasz Zbawiciel i Pan.